gdziekolwiek miałem przywilej odwiedzić lud Boży, wszyscy bracia i siostry przesyłają dla Was miłe bratersko-chrześcijańskie pozdrowienie, życząc Wam łaski i błogosławieństwa Pańskiego. Dziękuję. W Księgach Przypowieści Salomonowych w rozdziale 23 i w 23 wersecie czytamy takie słowa. Kupuj prawdę, a nie sprzedawaj jej. Kupuj mądrość, umiejętność i rozum. Tak się oczywiście ułożyli warunki na tym świecie, że my jako lud Boży jesteśmy nazywani, że jesteśmy ludem w prawdzie. Nie nasza oczywiście to jest nazwa. Raczej to była nazwa tych, którzy nas nazwali, którzy nie sympatyzowali z prawdą. A jednak nazwali nas, że my, którzy miłujemy Słowo Boże i pragniemy zgodnie z Nim prowadzić nasze chrześcijańskie życie, nazywani jesteśmy ludem Bożym, ludem, który zna prawdę. Ponieważ odwiecznym pragnieniem człowieka było poznanie prawdy. Różne prawdy istnieją na tym świecie, które są przedmiotem zainteresowania człowieka. Istnieją prawdy odnośnie geologii, botaniki czy jakiejkolwiek innej galęzi ludzkiej wiedzy. Lecz my jako lud Boży nie poświęcamy naszych wysiłków, ażeby prawda być zainteresowanymi dziedzinami innej wiedzy, dla której człowiek poświęca swoje najlepsze wysiłki i zdolności. My jako lud Boży umiłowaliśmy jedynie prawdę Słowa Bożego. I prawda religijna dotycząca zbawienia nas i w ogóle wszystkich ludzi jest najgłębszym przedmiotem naszych studiów i naszego zainteresowania. Dlatego Pan nasz Jezus Chrystus, przypominacie sobie, jak już Jego ziemska misja zbliżała się ku końcowi i w niedalekiej przyszłości miał uzupełnić swoją ziemską ofiarę, będąc wiernym swojemu Ojcu pod każdym względem, więc gdy stanął przed Piłatem, Piłat zapytał się Jego, czy On w rzeczywistości jest królem. Ponieważ gdzieś podsłuchał widocznie, jak mówione było może z boku, że nasz Pan królem jest. I mówi, powiedz mnie, czy Ty naprawdę królem jesteś przeznaczonym dla Izraela i w ogóle dla wszystkich ludzi. A w ten czas Pan nasz Jezus Chrystus powiedział, jam się na to narodził i na to na świat przyszedłem, abym wydał świadectwo prawdy. A Piłat zapytał go się wówczas, co to jest prawda? Co to jest prawda? To po prostu było od wieków zainteresowaniem człowieka. Wszyscy ludzie zastanawiali się, co to jest prawda. Ponieważ pod tym względem nasza wiedza ludzka, którą my dysponując jako ludzkie istoty, jest ograniczoną. Ona pod tym względem jest niedostateczną. Dlatego zachodzi niezbędna potrzeba, abyśmy skierowali nasz wzrok, nasze oczy do rozumienia, co pod tym względem ma do powiedzenia Słowo Boże. Bo jedynie tylko Biblia, która jest Słowem Bożym, ona może nam udzielić informacji dotyczącej zbawienia nas i w ogóle wszystkich ludzi. Dlatego pod tym względem zachęca nas właśnie jeden z wielkich mędrców pańskich, jeden z wiernych mężów Bożych, jaki był Salomon, i mówi, że kupuj prawdę. Mamy prawdę kupować, proszę braterstwa. To znaczy, tak jak kupujemy różne prawdy niezbędne potrzeby dotyczące naszego codziennego życia, tak samo również zachęca nas Słowo Boże, abyśmy prawdę kupowali. Ale jaką prawdę pod tym względem? Jaką powinniśmy nabywać? Czy darmo, czy jakimkolwiek kosztem? Czy prawda pod tym względem przychodzi do nas po prostu w sposób darmo, drogą darmo, gdzie my z naszej strony nie potrzebujemy czynić żadnego wysiłku? Czy nabywanie prawdy Słowa Bożego wymaga ze strony chrześcijanina wielkiego poświęcenia, energii, głębokiego zainteresowania, a przede wszystkim głębokiej pokory przed obliczem Bożym? Żeby nabywać prawdę, drodzy bracia i siostry, то в цьому випадку заходить незбędna потреба, аби бути в успособленні пошуківання її. Мусимо найперше відчувати це в нашому серці, глибокий глуд за правдою. Так як чоловік натурально відчуває глибокий глуд, глибоке прагнення покарму фізичного, незбędnie потрібного для його організму, так само рівночесно, якщо маємо пошукувати правди, то мусимо відчувати глибокий глуд, глибоке прагнення правди Слова Божого. Dlaczego, obcując pomiędzy ludźmi, pomiędzy tysiącami naszych bliźnich, dlaczego oni nie odczuwają tego pragnienia, jakie powstało na dnie naszej duszy? Dlaczego nie zadowalniają się jakąkolwiek wiedzą, jakimikolwiek ceremoniami ludzkimi? Natomiast my, jako lud Boży, nie byliśmy pod tym względem takimi zadowolnymi rzeczami. I gdy dość często, gdy nieraz czy analizujemy własne swoje serce, czy po prostu nieraz spotykamy się z doświadczeniami innych braci i sióstr, to oni ten głód w swoim sercu odczuwali przez wiele, wiele lat. Przypominam sobie jedną siostrę, która przez wiele lat jeszcze, gdy była maleńką dziewczyną, więc pewnego razu, mówi, gdy znalazła się w katedrze i gdy uczestniczyła w tej uroczystości, jakie nieraz się odbywają w różnych prawdach kościoła, w różnych wyznaniach chrześcijańskich, to mówi, gdy widziała te ceremonie religijne, jej serce, jej umysł już się burzyło. Niezadowolona była, jak ten biskup, który uczestniczył w tej uroczystości, mówi, nie wykonywał żadnych czynności. Podawano mu księgę, podawano mu wszystkie w ogóle niezbędnie pod tym względem przeznaczone do ceremonii rzeczy, a on mówi, tylko stał na miejscu i tam kilka machnięć ręką wykonał i to było wszystko. Ja, mówi, gdy obserwowałem to zjawisko, już byłam z tego niezadowolona. Mężczyzna, mówi, zbudowany masywnie, w ogóle nie wykonał żadnej rzeczy, wszystko pod każdym względem mu zginali. I przez 25 lat ona tam nie kierowała swoich kroków. Ale równocześnie zawsze odczuwała pragnienie, żeby gdzieś poznać istotną drogę prowadzącą człowieka do zbawienia. I po 25 jej latach życia dopiero zetknęła się z tymi, którzy prawdę znają, prawdę Słowa Bożego. I to, co na dnie jej duszy spoczywało, to pragnienie, by poznać właściwą drogę zbawienia, dopiero odżyło w całej mocy i sile, gdy zetknęła się z tymi, którzy prawdę Słowa Bożego głoszą, którzy ją znają i pragną przedstawić innym. Dlatego widzimy, pierwszym elementem niezbędnie w tym celu potrzebnym jest pragnienie prawdy. Wobec tego, jeżeli ktoś tego pragnienia nie odczuwa, to rzecz jasna, że prawdy poszukiwać nie będzie. Dlatego Pan nasz Jezus Chrystus powiedział, błogosławieni, którzy łakną prawdy i sprawiedliwości, ponieważ oni zostaną co? Nasyceni będą w swoim życiu. Dlatego widzimy, drodzy bracia i siostry, Słowo Boże zachęca nas, abyśmy oczywiście prawdę kupowali. Ale za co możemy ją kupować? Czy prawdę może kupimy za jakieś dosłowne, literalne monety, jak kupujemy różne przedmioty niezbędnie potrzebne dla nas, do naszego życia? Czy prawdę może kupimy za jakieś literalne pieniądze lub za inne rzeczy materialne, tak kosztowne dla naturalnego człowieka? Nie, proszę braterstwa. Prawdy nie kupimy. Prawdy po prostu trzeba po drodze wymiany zdobywać ją w swoim życiu. Prawdy nie kupimy za żadne ziemskie rzeczy. Dlatego pod tym względem właśnie zachodzi niezbędna potrzeba, że mamy właśnie prawdę kupować. Jaką prawdę? Prawdę Pisma Świętego. Prawdę, która zawarta jest w Słowie Bożym. Te właśnie prawdy są przedmiotem naszego zainteresowania i ich pragniemy zdobywać w naszym życiu. Pan nasz Jezus Chrystus prawdę ilustruje do pewnej rzeczy. A mianowicie w Ewangelii Świętego Jana, w rozdziale 4, czytamy o pewnym kontakcie naszego Pana z jedną z niewiast w okresie przez Niego kazania Ewangelii. A więc w 4 rozdziale Ewangelii Jana, a w 14 wierszu czytamy takie słowa. Lecz kto by pił one wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się w nim studnią wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu. Tutaj uczyniliśmy sobie wyjątek z fragmentu mowy, jaką Pan nasz Jezus Chrystus nawiązał jedną z niewiast samarytańskich w okresie przed siebie kazania Ewangelii. A więc Pan nasz Jezus Chrystus przy pewnej okazji, gdy był znużony, wyczerpany pod względem fizycznym kazaniem Słowa Bożego, przedstawianiem prawdy, a więc uczę, jak mówi Ewangelia, na stupnia ku Bogu. I w międzyczasie, gdy apostolowie weszli do miasta, by nakupić żywności, w międzyczasie przyszła niewiasta samarytańska, aby czerpać wodę. I w ten czas pomiędzy naszym Panem, a tą niewiastą samarytańską, został nawiązany dialog. Została nawiązana rozmowa. I w tej rozmowie oczywiście ona zauważyła, że nasz Pan jest nadzwyczajnym człowiekiem, jakiego w ogóle w swoim życiu nie miała możliwości, nie miała przywileju spotkać. I mówi, ja widzę, że ty jesteś wielkim człowiekiem, że ty jesteś prorokiem. I wobec tego zapytała jego, w jaki sposób należy chwalić Boga, uwielbiać Najwyższego Stwórcę, w jaki sposób do Niego można skierować swoje kroki. Ponieważ mówił, od wieków istnieje sprzeczność pomiędzy narodem Izraela, a nami, Samarytanami. My, mówi, jesteśmy skłonni, że na górze Garyzyn należy uwielbiać Najwyższego Stwórcę. Natomiast, mówi, naród Izraela, Izraelici Żydzi twierdzą, że tylko i wyłącznie w Jeruzalem. Wobec tego, jeżeli ty posiadasz nadzwyczajną mądrość, jakiego ja jeszcze człowieka nie spotkałam w moim życiu, wobec tego może ty będziesz zdolny rozstrzygnąć ten spór, jaki się od wieków między nami toczy. I w ten czas zapytała się naszego Pana, gdzie właściwie należy chwalić Boga, gdzie należy uwielbiać Jego. Przypominacie sobie, proszę, braterstwa, co Jezus pod tym względem powiedział. A więc Jezus jej powiedział, niewiasto, mówi, przychodzi godzina, że mówi, ani na tej górze, ani w Jeruzalemie nie będzie można chwalić niebieskiego Ojca. Ale mówi, prawdziwi chwalcy, jak będą go chwalić? W duchu i w prawdzie. To znaczy w duchu, czyli w swoim uczuciu, w swoich najlepszych pragnieniach, intencjach skierowanych ku Bogu. I w prawdzie. W jakiej prawdzie? W prawdzie Słowa Bożego. W prawdziwej prawdzie w znajomości. Bo prawda to znaczy znajomość. Kiedy Pan nasz Jezus Chrystus zasyłał gorące modlitwy za swoimi uczniami, tej modlitwy oczywiście, która jest zawarta w 17 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, to Jezus tam się modlił za swoimi uczniami. Nie tylko, proszę, braterstwa, za apostołami, ale równocześnie gorąca modlitwa naszego mistrza zasyłaną była za wszystkimi Jego uczniami. I w tej modlitwie Jezus się modlił. Mówi, Ojcze, poświęć ich prawdzie Twojej, albowiem Słowo Twoje jest prawdą. Prawdzie, czyli wiedzy Twego Słowa. Dlatego widzimy, proszę, braterstwa, zachodzi niezbędna potrzeba poznania prawdziwego Boga, poznania Słowa Prawdy, Słowa Bożego. I wobec tego w tej rozmowie z Samarytanką Jezus powiedział i przyrównał tą prawdę, którą On głosił. Ewangelię żywota i nieśmiertelności, to Jezus ją przyrównał do wody. I czytamy w tym wierszu 14. Lecz kto by, mówi, pił one wodę, którą ja mu dam? A więc nie będzie pragnął na wieki, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim studnią wody wyskakującej ku żywotowi wiecznemu. Ponieważ Jezus jej prosił, żeby ona mu udzieliła wody, dosłownej, literalnej wody. Żeby w ten sposób on ugasił swoje pragnienie. A w ten czas Jezus jej powiedział, nie wiem, ty, mówi, jednak będąc Żydem, pragniesz ode mnie, Samarytanki, prosisz ode mnie wody? A Jezus mówi, gdybyś ty wiedziała, kto ja jestem. Gdybyś ty znała, kto ja jestem, ty byś pragnęła, a ja bym ci dał prawdziwej wody żywota. I tutaj Jezus powiedział, że właśnie kto by pił one wodę. Pod symbolem wody, co Pan nasz Jezus Chrystus pragnął wyrazić? Czy może miał na myśli wodę literalną? Nie, proszę, braterstwa. Ale Jezus użył wody w znaczeniu przenośnym, w alegorii. Użył ją jako symbol wody żywota. Tej właśnie wody żywota, tych praw, które Chrystus kazał w okresie przez siebie kazania Ewangelii. Dlatego widzimy prawda Słowa Bożego. Słowo Boże. Te nauki, zasady, które są w nim zawarte, one stanowią istotną prawdę, niezbędnie potrzebną ku zbawieniu dla każdego człowieka. Dlatego, gdy Słowo Boże nas zachęca, abyśmy kupowali prawdę, to wobec tego zachodzi niezbędna potrzeba, jak stawiliśmy pytanie na początku naszego tematu, w jaki sposób my tą prawdę możemy kupić. Co my za tą prawdę możemy zapłacić z naszej strony, aby być jej uczestnikami? A więc pierwsza rzecz, drodzy bracia i siostry, za pomocą którego my możemy kupić prawdę, jest pokuta. Pokuta jest pierwszą rzeczą, pierwszą po prostu jakby monetą, którą płacimy za poznanie prawdy i przyswojenie jej sobie. Co to jest pokuta? Pokuta obejmuje 7 zasadniczych rzeczy. Człowiek, jeżeli chce poznać prawdę i ma to pragnienie w swoim sercu, żeby poznać prawdę i nawiązać ten zerwany kontakt społeczności przez upadek naszych pierwszych rodziców z niewidzialnym Stwórcą, żeby otrzymać jego pokój wewnętrzny, radość, błogosławieństwo, które staje się udziałem pokornego i posłusznego dla niego dziecka, a więc zachodzi niezbędna potrzeba, aby on, drodzy bracia i siostry, pokutował. Kto nie spełni warunku pokuty, który jest pierwszą monetą, w tym kierunku niezbędnie potrzebny, by prawdę kupić, ten nigdy nie będzie w stanie serca, żeby ta prawda została jemu udzielona. A co to jest pokuta? Czy może pokuta to jest to, co kiedyś praktykowaliśmy, gdy po prostu wyrażaliśmy pewnego rodzaju żal za nasze grzechy i polecano nam, aby w głębokim skupieniu uderzać się w nasze piersi i wyznawać pewne słowa? Biblijna pokuta zawiera w sobie o wiele więcej. Biblijna pokuta zawiera w sobie o wiele więcej i ona jest dobitnie przedstawiona przez Słowo Boże. Sam żal tylko i uderzenie sobie w piersi, to nie spełni biblijnej pokuty i nie doprowadzi upadłego grzesznika do harmonii i społeczności z Bogiem. Dlatego, drodzy bracia i siostry, pierwsza właśnie zasadnicza rzecz w biblijnej pokucie niezbędnie potrzebny do spełnienia, by właśnie nabyć prawdę, by zdobyć prawdę w swoim życiu, jest umysłowe przekonanie o grzechu. Człowiek musi być w swoim umyśle przekonany, że jest biednym, umierającym człowiekiem. Że jest biedną, umierającą ludzką istotą, że jest pod wyrokiem śmierci. Dlatego, drodzy bracia i siostry, kto nie uzna tego faktu w swoim życiu, ten po prostu prawdy zdobyć w swoim życiu nie może. Wobec tego, żeby utrzymać prawdę Słowa Bożego, to najpierw trzeba się co uczynić? Trzeba uznać się, że człowiek jest w upadłym, umierającym stanie. Że jest właśnie przeklętym grzesznikiem i pragnie nawiązać utraconą harmonię i społeczność z Bogiem. Wobec tego, jeżeli ktoś po prostu jest w takim stanie, że nie odczuwa potrzeby Zbawiciela, że nie odczuwa potrzeby Chrystusowej ofiary za swoje słabości, za swoje grzechy, za swoje znajdowanie się pod wyrokiem śmierci, takiej prawdy nigdy nie zdobędzie w tym życiu. Tacy oczywiście muszą czekać na wiek przyszły, na wiek tysiąclecia, kiedy Bóg stworzy przez Chrystusa ogólne warunki dla wszystkich ludzkich stworzeń do przyjęcia prawdy i skierowania swoich kroków na drogę wiodącą ku zbawieniu. Ale jeżeli w tym życiu pragniemy nawiązać społeczność z Bogiem, to musimy właśnie uznać samych siebie, bezwzględnym czymkolwiek byśmy nie byli. I obojętnie jakiekolwiek byśmy nie zajmowali stanowisko w życiu, to my wszyscy jako biedne ludzkie istoty jesteśmy pod wzrokiem śmierci. A więc pierwsza rzecz, którą my musimy spełnić z naszej strony, jest umysłowe przekonanie o grzechu. Że my i w ogóle grzech istnieje na tym świecie jako siła, która doprowadza rodzaj ludzki do upadku, deprawacji i śmierci. Następnie, drodzy bracia i siostry, serdeczny żal za grzech. Dalszym niezbędnym krokiem w tym kierunku jest serdeczny żal za grzech. Nie tylko powierzchowny, ale serdeczny, głęboki żal za grzech, gdzie właśnie człowiek żaluje przed Bogiem, że jako członek upadłej ludzkiej rodziny jesteśmy pozbawieni harmonii i społeczności z Nim. Dopiero w tym stanie jesteśmy przygotowani do przyjęcia prawdy zawartej w Ewangelii. Dopiero w tym czasie właśnie nasz wzrok kierowany jest na Chrystusa, jako drogę, prawdę i żywot w tym celu przeznaczony. Pan nasz Jezus Chrystus powiedział: jam czysta droga, prawda i żywot. On jest dla nas drogą, prawdą i żywotem. Dlaczego? Ponieważ On nam wskazuje właściwy kierunek drogi. Właściwy kierunek drogi prowadzący ze śmierci do żywota. Jam ci mówię, jest ta droga i prawda. Ponieważ w nim jest ta prawda zawarta, w jaki sposób trzeba postępować, co należy czynić, aby nawiązać społeczność z Bogiem. I jeżeli te warunki będą spełnione, Jezus mówi, że On ostatecznie jest żywotem dla takich. Nie dla innych, tylko dla tych, którzy w Nim poznają drogę, prawdę i żywot. Dlatego dalszym jako trzecim niezbędny czynnikiem w tym kierunku, aby nabywać prawdę, zgodnie jak Słowo Boże mówi, jak kaznodzieja Salomon nas zachęca. Więc, drodzy bracia i siostry, musimy mieć nienawiść do grzechu. Człowiek musi znienawidzić grzech. Kto będzie miłował grzech, nie tylko ten grzech w takiej formie zewnętrznej, ale równocześnie we własnym swoim sercu, w tajnikach własnej swojej duszy, ten, proszę, braterstwa nie będzie w takim stanie swego serca, żeby mógł być uczonym prawdy i po prawdzie mu się coraz bardziej pogłębiać. Ponieważ jeżeli nie zerwie kontaktu całkowicie z grzechem i w jego sercu, jeżeli nie zrodzi się ta nienawiść do grzechu, to tym samym on prawdę nie będzie zdolny przyjmować. Dlatego jednocześnie musi w parze iść nienawiść do grzechu. Nie tylko umysłowe przyznanie się o istnieniu grzechu. Nie tylko naturalnie serdeczny żal za grzech, ale tak samo nienawiść do grzechu. Grzech musimy znienawidzić, wypowiedzieć jemu bój, wypowiedzieć jemu walkę. I to grzech musimy znienawidzić we własnej swojej sprawie. Nie możemy nienawidzić grzechu praktykowanego przez naszych bliźnich, chociaż w tym wypadku również zachodzi niezbędna potrzeba, żebyśmy go nie miłowali. Ale tutaj na tym miejscu mamy na myśli wypowiedzenie walki temu grzechowi, który oszańcowany jest w naszym śmiertelnym ciele. W naszych istotach, proszę braterstwa. Dlatego właśnie musimy rozwinąć sobie to uczucie nienawiści do grzechu, jakie jest w naszym własnym sercu, w naszym własnym uczuciu. Więc pod tym względem właśnie jest to niezbędnie potrzebne. Równocześnie musimy uczynić zadośćuczynienie za grzech. Żeby zdobywać prawdę Słowa Bożego, więc musimy tak samo uczynić zadośćuczynienie za grzech. W tym wypadku jest ono niezbędnie potrzebne. Musimy być w opozycji do grzechu. Musimy stanąć w opozycji do grzechu. A więc te czynniki, proszę braterstwa, są niezbędnie potrzebne, ażeby naturalnie można było poznawać prawdę Słowa Bożego. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntów w rozdziale 7, a w 10 wierszu mówi nam tak. Ale bowiem smutek, który jest według Boga, pokutę sprawuje ku zbawieniu, której nikt nie żałuje. Ale smutek według świata sprawuje śmierć. Apostoł Paweł mówi, że smutek według Boga, pokutę sprawuje ku zbawieniu. Smutek, czyli żal. Właśnie zerwanie kontaktu z grzechem w sercu człowieka powoduje smutek ku zbawieniu, który to pokuty, czyli tego smutku, tego żalu, tego umysłowego przekonania o grzechu, wypowiedzenie jemu walki, żaden z wierzących nie żałuje. Dlaczego? Bo doprowadza go do harmonii społeczności z naszym Ojcem Niebieskim, jak również z Panem naszym Jezusem Chrystusem. Dlatego, drodzy bracia i siostry, by nabywać prawdę i zaznaczane. Pierwsza rzecz, która jest niezbędnie potrzebna ze strony każdego człowieka, jest pokuta. A więc pokuta w obrazie przybytku jest również zilustrowana. W obrazie przybytku, jak wiecie, pokuta jest zilustrowana w tej przestrzeni, która właśnie rozdzielała namiot zgromadzenia od poszczególnych pokoleń. Upadły człowiek, członek ludzkiej rodziny, zilustrowany jest w obozie. Więc ażeby wejść przez wiarę w Chrystusa, który jest w tej bramie reprezentowany, aby wejść na dziedziniec, więc zachodziła niezbędna potrzeba, aby tą przestrzeń każdy musiał przejść. I ta przestrzeń właśnie rozdzielająca namiot zgromadzenia od obozu reprezentuje nam stan pokuty. Przypominamy sobie, jak Pan nasz Jezus Chrystus, gdy rozpoczynał kazanie Ewangelii, to co wówczas powiedział. A więc mówi, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie, a wieście Ewangelii. Pokuta jest pierwszym krokiem niezbędnie potrzebnym dla człowieka. Każdy, kto chce właśnie przyjść do harmonii społeczności z Bogiem przez Chrystusa, musi pokutować w swoim życiu. Jak zaznaczyliśmy, tych 7 warunków spełnić musi. I to w głębokiej pokorze swego serca. Musi właśnie spełnić te 7 biblijnych, zasadniczych elementów, ażeby dostąpić tej pokuty. I dlatego apostoł Paweł mówi, że ten smutek pokutę sprawuje w sercu każdego człowieka. Ale ktokolwiek tą pokutę spełnia, nigdy jej nie żałuje. Ponieważ ona przynosi spokojny rezultat dla jego serca i umysłu. Витража му попій веблечне, радой, задоволення, же już не є тим віддаленим від Бога грешником, але же правді нав'язав і нав'язує з ним контакт, як дитя Боже. Же правді наші місці з ним сполечність з тим великим всепотенжним створком всесвіта. Dlatego widzimy, drodzy bracia i siostry, zgodnie jak Pan nasz Jezus Chrystus mówi, pokuta jest pierwszym czynnikiem. Ale jednocześnie wiara jest następnym. Ponieważ Jezus powiedział, że wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie, a wierzcie Ewangelii. Więc ażeby wierzyć w Ewangelię, trzeba spełnić pokutę. A pokuta w prostej konsekwencji, w prostym wyniku prowadzi każdego wierzącego do wiary w Chrystusa. A więc wiara jest właśnie, co to jest wiara? Nie jednemu z nas nieraz mówimy wiara, prawda, ale w tym wypadku jakie jest biblijne określenie wiary. A więc wiara, proszę braterstwa, jest umysłowym ocenieniem, że człowiek jest oddalony od społeczności z Bogiem i również serca z poleganiem. My nie tylko mamy wierzyć naszym umysłem o podstawowych prawdach Słowa Bożego. My nie tylko mamy wierzyć w umysłach naszych, że jest Bóg, że On tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego posłał na nim, a żeby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ale my równocześnie musimy tej prawdy chwycić się naszym sercem. Apostoł Paweł mówi tak, że usta wyznanie się dzieje ku zbawieniu, ale sercem wierzone bywa w sprawiedliwości. Dlatego chrześcijanin musi być utwierdzony w swoim umyśle, musimy wierzyć, dlaczego w to wierzymy, tak, a nie inaczej. Bo pod tym względem, gdybyśmy nie mieli umysłowego przekonania w te prawdy biblijne, prawdy zawarte w Słowie Bożym, to, drodzy bracia i siostry, nie pełnilibyśmy woli naszego niebieskiego Ojca. My musimy wierzyć, dlaczego i musimy wiedzieć, dlaczego tak wierzymy, a nie inaczej. A więc pod tym względem nieraz moglibyśmy z naszej strony popełniać różne niedokładności. Przypominam sobie pewien wypadek, który miał miejsce już kilka lat temu też. A więc w jednej miejscowości jeden właśnie z braci, głosząc Ewangelię, równocześnie powoływał się na słowa wypowiadane przez naszego Pana w Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus mówi, że jeżeli ktoś prosi Ciebie o płaszcz, czy o suknię, to pójść mu jeszcze i płaszcz. Więc ten brat chciał dosłownie, literalnie stosować ten cytat wypowiedziany przez naszego Pana. I oto oczywiście po skończonym kazaniu przychodzi jeden z ludzi do niego i mówi tak, że on ma bardzo biedne ubranie. A on w kazaniu głosił, że jeżeli ktoś prosi jego o płaszcz, czy po prostu o suknię, ma mu odstąpić jeszcze płaszcz, wobec tego ja mówię, proszę Ciebie, abyś mu odstąpił ubranie, ponieważ moje jest zniszczone. I ten siłą faktu oddał mu swoje własne ubranie. Czy, drodzy bracia i siostry, w ten sposób mamy głosić Słowo Boże? Czy Pan nasz Jezus Chrystus miał coś podobnego na myśli? Dlatego musimy umysłem naszym rozpoznawać Słowo Boże i te zasady, które są w nim zawarte. Jeżeli byśmy w podobny sposób kazali Chrystusa, kazali Ewangelię, opowiadali drogę prowadzącą ku zbawieniu, to oczywiście stalibyśmy się ofiarami różnych, prawda, ludzi, którzy w tym wypadku po prostu ogłosiliby nas w rzeczy materialnych. Dlatego wiara w Słowo Boże musi być umysłowym ocenieniem. My musimy znać każdy przedmiot, dlaczego my wierzymy w ten sposób, a nie inaczej. Musimy znać każde zasady wystawione w Słowie Bożym, abyśmy w zgodzie i harmonii z nimi postępować mogli. Dlatego widzimy również, wiara prowadzi nas do polegania sercem na wielkiej ofierze naszego Pana, na tych kosztownych obietnicach, które są przedstawione w nauce biblijnej. Dlatego widzimy, pierwszym elementem, przy pomocy którego my kupujemy prawdę, to jest pokuta. I równocześnie drugim elementem jest właśnie wiara. Przy pomocy naszej wiary my kupujemy te prawdy, które są zawarte w Ewangelii. Ponieważ Słowo Boże jest całkowitym Słowem Bożym, nie tylko w listach apostolskich, czy w Ewangeliach, ale Biblia jako Słowo Boże jest od pierwszej księgi Mojżeszowej do objawienia. Więc dlatego w tych różnych księgach Bóg nam ukrył różne prawdy niezbędnie potrzebne ku zbawieniu i z naszej strony zachodzi niezbędna potrzeba, abyśmy zgodnie i harmonijnie to Słowo Boże przyjmowali. Dalej, drodzy bracia i siostry, spotykamy równocześnie tak zwaną po prostu nieżywą wiarę, jaka polecana jest dla nas przez Słowo Boże, ale spotykamy się z takim faktem jak martwa wiara. Co to jest martwa wiara? Wiara martwa, ona jest nieożywiona mocą Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Ktoś przyznaje się, że on wierzy w Boga, przyznaje się, że on wierzy w Chrystusa, że on wierzy w ogóle w Słowo Boże, ale my przypatrujemy się w życiu poszczególnych ludzi. To jesteśmy zdolni zauważyć, że ich wiara w ogóle nie jest popierana z ich strony przez ich postępowanie i życie. Dlatego jeżeli mówimy odnośnie wiary, że ta wiara to nas niezbędnie jest potrzebna, by kupować prawdę Słowa Bożego, zgodnie z zachętą nas kaznodzieja Salomon, to jednocześnie ta wiara musi być żywą wiarą. Wiarą popartą życiem codziennym, postępowaniem w zgodzie, w harmonii ze Słowem Bożym. Żebyśmy najpiękniejsze wypowiadali słowa przez nasze usta. Żebyśmy jak najzdolniej przedstawiali Chrystusa. Żebyśmy jak najumiejętniej przedstawiali prawdy odnośnie Boga. Ale jeżeli naszym codziennym życiem nie będziemy popierać tych zasad, to w tym wypadku, drodzy bracia i siostry, to będzie stać w sprzeczności. To będzie stać w kolizji. Dlatego zachodzi niezbędna potrzeba z naszej strony, aby wiara nasza nie była martwa wiarą. Ale wręcz przeciwnie, żeby ona była żywą wiarą, popartą z naszej strony właściwym prowadzeniem chrześcijańskiego codziennego żywota. Dlatego już taki problem istniał za czasów apostolskich. I jak przypominacie sobie w pewnym miejscu, apostoł Jakub co powiedział? Powiedział, mówi, ja tobie ukażę, mówi, wiarę moją z uczynków moich. On pokazywali niektórzy swoją wiarę, ale ta wiara martwą była. Apostoł Jakub mówi, że ja tobie pokażę wiarę, która jest oparta na uczynkach. Tego wiara, można powiedzieć, to jest ręką serca. To jest po prostu jakby ręką naszych uczuć, bo przy jej pomocy wyrażamy nasze uczucia w każdym kierunku i w każdej dziedzinie. Posłuchajmy, co na ten temat apostoł Paweł mówi w liście do Galatów. Apostoł Paweł w liście do Galatów w rozdziale 3, a 26 wierszu mówi nam tak. Ale bowiem wszyscy synami Bożymi jesteście przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Apostoł tu przedstawia nam przywileje, których dostępują ci, którzy kupują prawdę Słowa Bożego. Dostępuje właśnie przywileju synostwa w Chrystusie. Wspaniałe łaski w tym kierunku dla nich przeznaczonej. A w liście do Rzymian w rozdziale 4, a 16 wierszu apostoł mówi tak. A przecież wiary jest dziedzictwo, aby było z łaski, żeby była warowna obietnica wszystkiemu nasieniu. Nie tylko temu, który jest z zakonu, ale i temu, który jest z wiary Abrahamowej, który jest ojcem nas wszystkich. Tutaj apostoł Paweł przedstawia nam, że mówi, z wiary jest dziedzictwo. Dziedzictwo wiecznego żywota, dziedzictwo naszego zbawienia, drodzy bracia i siostry, jest w prawdzie Słowa Bożego, jest przez wiarę w Boga, przez wiarę w Chrystusa. Dalej, dalszą częścią nam niezbędnie potrzebną w tym kierunku, aby kupować prawdę, jest poświęcenie. Drodzy bracia i siostry, jeżeli spełniamy te zasadnicze punkty, te zasadnicze warunki, to znaczy, jeżeli prawda, spełniamy pokutę, rozwijamy w naszym sercu, w naszym umyśle wiarę w Boga, wiarę w naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, wiarę w Słowo Boże, wiarę w Jego doktryny i nauki, które są w Nim zawarte, jednocześnie taka wiara do czego doprowadza chrześcijanina? Taka wiara, jeżeli rozwijana jest w zgodzie i harmonii ze Słowem Bożym, doprowadza do poświęcenia. Do oddania życia swego, swojej własnej istoty w służbie dla Pana. Taka wiara nie poprzestanie z powodu drogi, ale wręcz przeciwnie. Doprowadzi taką istotę, ażeby całkowicie oddać się, drodzy bracia i siostry, w służbie dla Pana. A więc poświęcenie na służbę naszemu niebieskiemu Ojcu jest najwyższym przywilejem, jaki w ogóle może być tylko udostępniony dla człowieka, dla ludzkiej istoty. I drodzy bracia i siostry, to poświęcenie, jakie lud Boży czyni, jest ono niezbędnie potrzebne w kierunku otrzymania zbawienia. Jaki byłby rezultat, jeżeli ktoś by pokutował i w tym stanie pokuty byłby zostawiony? A więc to by nie dało mu żadnego rezultatu w kierunku otrzymania zbawienia. Jaki byłby rezultat, gdybym wierzył tylko w Boga, wierzył w Chrystusa, a nie prawie ze swojej strony poświęcić się, aby pełnić wolę naszego niebieskiego Ojca. Dlatego Słowo Boże przedstawia nam dalsze kroki, jakie są niezbędnie potrzebne, ażeby prawdę zdobywać w swoim życiu i ostatecznie otrzymać jej wspaniałe dziedzictwo. Dlatego widzimy, są różne poświęcenia na świecie. Gdy obserwujemy naszych bliźnich, gdy obserwujemy ludzi, z którymi spotykamy się w życiu naszym, to ludzie nieraz dla ziemskich celów oddają swoje najlepsze siły, zdolności i talenta, jakimikolwiek rozporządzają. A więc, ażeby zdobyć rozmaite ziemskie rzeczy, ludzie poświęcają swój czas, swoje prawie najlepsze wysiłki, jakie w ogóle są im oddane do dyspozycji. My jako lud Boży, drodzy bracia i siostry, za główny cel naszego życia powinniśmy wystawić poświęcenie naszemu niebieskiemu Ojcu. A więc co to jest poświęcenie? Biblia zachęca nas. Słowo Boże zachęca nas do poświęcenia. Zauważmy, jak apostoł Paweł w swoim liście do Tesalonicenców, w pierwszym oczywiście, a w rozdziale 4, wierszu 3, mówi nam tak. Albowiem mówi, tak jest wola Boża, to jest poświęcenie wasze. A więc widzimy, drodzy bracia i siostry, że Słowo Boże zachęca nas do poświęcenia. Ta jest wola Boża. To jest poświęcenie wasze. Co to jest poświęcenie? Poświęcenie jest to całkowite oddanie samego siebie w służbie dla Boga. W służbie dla naszego niebieskiego Ojca, poświęcenie całej swojej istoty, swojego czasu, swoich sił, swoich talentów, swoich zdolności. Apostoł Paweł zachęca w pewnym miejscu i mówi tak w liście do Rzymian w rozdziale 12, a w pierwszym wierszu. Proszę was, mówi tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. Apostoł Paweł te słowa kierował do kogo? Mówi, proszę was tedy, bracia, przez litości Boże. A więc te słowa on kierował do usprawiedliwionych wiary. Tacy, którzy już mieli wiarę w Boga, mieli wiarę w Chrystusa, mieli wiarę w Słowo Boże, ale jeszcze nie uczynili ze swej strony kroku zupełnego poświęcenia. Więc apostoł Paweł zachęcał ich, mówi, proszę was wtedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest, mówi, rozumną, ludzką waszą. A więc apostoł Paweł przedstawi i zachęca, żebyśmy całą naszą istotę poświęcali w służbie dla naszego niebieskiego Ojca. Dlaczego? Dlatego, że w ten sposób jesteśmy zdolni i przygotowani do zdobywania prawdy. Bóg nie obiecał prawdy udzielić, prawdy na czasie i w ogóle prawdy swego słowa takim, którzy nie pragną całkowicie poświęcić i ofiarować służbę dla Niego. Prawda Słowa Bożego jest przeznaczona dla zupełnie poświęconych, ofiarowanych na służbę Jemu dzieci. Część może Jego prawdy mogą chwycić inni, którzy nie mają tych uczuć całkowitej ofiary poświęcenia. Ale Bóg obiecał właśnie prowadzić takich do prawdy, udzielać im tego błogosławieństwa niezbędnie potrzebnego ku zbawieniu, którzy na ten krok zupełny ofiary i poświęcenia zdolni są właśnie uczynić, zdolni się są zdecydować się w swoim życiu. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w drugim, w rozdziale drugim, a w 21 wierszu mówi nam tak. Jeśli by wtedy kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy, będzie naczyniem ku uczciwości, poświęconym i użytecznym Panu, do wszelkiej dobrej sprawy wygotowanym. Apostoł mówi, jeśli by kto samego siebie oczyścił od tych rzeczy, poświęcenie doprowadza nas, że my zaczynamy przez moc Ducha Świętego oczyszczać samych siebie. Oczyszczać samych siebie z rozmaitych słabości, z rozmaitych błędów, jakie pierwotnie atakowali nasz umysł względnie nasze serce. Dlatego poświęcenie doprowadza nas do tego stanu, gdzie my rozpoczynamy pracę nad własną swoją istotą. Apostoł Paweł to określa, że naszym obowiązkiem i przywilejem, jako poświęconych dzieci Bożych, jest oczyszczać samego siebie ze wszelkich zmaz ciała i ducha. Co to są zmazy ciała i ducha? Poświęcenie wykonywane w bojaźni Bożej doprowadza każdego poświęconego chrześcijanina właśnie w tym celu i do tego momentu, że on rozpoczyna pracę nad samym sobą, rozpoczyna oczyszczać samego siebie ze wszelkich zmaz ciała i ducha. co to są zmazy cielesne. A więc zmazy cielesne, które, drodzy bracia i siostry, nie jedni z nas praktykowali, gdy byliśmy w świecie, gdybyśmy nie znali Boga prawdziwego ani Chrystusa, to były te rozmaite przyswojone przez nas rzeczy światowe. Nie zobacz na skłonność do pijaństwa. Drugi prawo do palenia papierosów, czy ewentualnie różnych innych rzeczy. Ale od momentu, gdy zrodziła się w nas ta gorąca wiara i to pragnienie, by poświęcić się na służbę naszemu niebieskiemu Ojcu, to w tym wypadku Słowo Boże rozpoczyna tę przeistaczającą przemianę naszego charakteru i życia. Wypowiedzieliśmy walkę takim słabościom, takim rozmaitym słabościom, które pierwotnie atakowali nasz umysł i nasze życie, które po prostu byli kulą u naszej nogi, uniemożliwiając nam właściwe postępowanie drogą prawdy i sprawiedliwości. Jest to oczywiście praca, która wymaga wiele wysiłku ze strony chrześcijanina. Jest to praca, która wymaga wiele pracy, na co bywały pod tym względem oczyścić swoją istotę z takich słabości. Ale gdybyśmy tej pracy nie wykonywali, to, drodzy bracia i siostry, nie będziemy w stanie też zdolności być kierowani mocą Ducha Świętego przez słowo pracy. Dlatego pod tym względem zachodzi niezbędna konieczność i potrzeba, ażebyśmy z tymi słabościami rozpoczęli walkę, rozpoczęli bój w naszym życiu. Przypominam sobie, nie tylko my, może nieraz jednemu bratu sprawia trudność pozbycia się tych zmaz cielesnych. Może nie jeden raz lata całą walkę toczy, ale przypominam sobie nawet w tym zakładzie, gdzie pracuję. To światowi ludzie, i to jeszcze w młodym wieku, którym nieraz mam może wskazanie Słowa Bożego, to już kilku pozbyło się takiej słabości, jak palenie papierosów. Dla mnie to dziwne było. W ostatnim, może jakiś miesiąc temu wstecz, człowiek, który był nałogowym palaczem przez wiele lat, w młodym jeszcze wieku, gdy wielokrotnie z nim mówiłem na temat prawdy, teraz mówi od razu momentalnie przestał palić. I jeszcze nie wierzy tak, jak Słowo Boże wskazuje, a o poświęceniu jeszcze mowy nie ma nawet. Ale już rozpoczyna walkę ze swoją własną istotą. Jest to dodatnia rzecz, dlatego naszym obowiązkiem, naszym przywilejem, naszą powinnością jest, ażebyśmy w granicach naszych możliwości mogli wpływać na umysł i serca ludzkie. Żeby byli wyzwalani spod tych różnych nałogów, które po prostu są przekleństwem dla każdego człowieka. Bo wiemy, że nikotyna w tej skutki działalności działa nadzwyczaj ujemnie dla ludzkiego organizmu. I dlatego widzimy, drodzy bracia i siostry, poświęcenie, które nam jest polecane przez Słowo Boże. Zachodzi niezbędna potrzeba, ażebyśmy rozpoczynali oczyszczanie naszej własnej duszy przez posłuszeństwo Słowu Bożemu, pracę nad samym sobą w oczyszczaniu się z rozmaitych słabości cielesnych. Ale jednocześnie apostoł Paweł mówi, że w poświęceniu, aby właśnie zdobywać prawdę Słowa Bożego, zachodzi tak samo potrzeba, abyśmy oczyszczali i samych siebie od zmaz ducha. Jakie to są zmazy ducha, które kalają nas jako ludzkie istoty, z którymi my jako poświęceni na śladowcy stóp naszego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa powinniśmy prowadzić walkę i oczyszczać się z tych różnych naleciałości w naszym życiu. A więc, drodzy bracia i siostry, zmazy ducha to jest nienawiść, samolubstwo. To są różne plugawe słowa, które nieraz pochodzą z ust innych ludzi, z którymi mamy społeczność. Nieraz nawet sam doświadczam tego, że niektórzy wiedzą, kto ja jestem po przymiej obecności. Drudzy pobudzali to w tym celu, żeby jak najwięcej wypowiadać różnych słów. Im się zdaje, wychodząc z tego założenia, że może te plugawe słowa będą mazać moją istotę. Czy, drodzy bracia i siostry, Bóg i Pan nasz Jezus Chrystus, czy oni nie słyszą i w ogóle nie znają tych ludzkich słabości? A czy wiedzą o tych słabościach, może kala ich istotę, brutę i charakter? Nigdy, proszę bracia. I żeby przy naszej obecności najbardziej plugawe słowa ktoś wypowiadał, te plugawe słowa nigdy nie zmarzą naszego ducha. Nigdy nie zmarzą naszej istoty. On jedynie tylko świadczy o ludzkim stanie moralnym danego człowieka. Dlatego apostoł Paweł zachęca nas jako dzieci Boże, jako naśladowców stóp naszego Pana, ażebyśmy pod wpływem prawdy Słowa Bożego, pod jej przeistaczającą, poświęcającą siłą, oczyszczali samych siebie od wszelkich zmaz ciała i ducha. Змази телесне може то ладніше до поконання. Але на то не змази духове, вимагає вірні шінку за сторони кожного індивідуального християнина. І не раз вимага вірі нас, за ними ще позбенджені різних таких речей перед первотці при своїй річні собі, чи може навіть другу дідічну зостало нам воно приказане через наших родителів. Але зараз ви прагнені певні чворі Божом, і ви прагнені власне здобувати правди Слова Божого, він заходить незбільна потреба, абишми от тих речей опустали саме себе. Абишми виповіділи вальце самолюбству, ненавищі, злості, намінтоносчим ружним і тим подобній, понівач та праця власне зараз незбільна потребна, абишми могли сходити своє правди, як рівніше й духа. Настемте, дорозі браті і сестри, би здобивач правди куповач їй, згодь, як мові казнодія Соломон, же купуй правда, не спредава їй, є нам незбільні потребна тим цілим покора. Покорні тільки можуть бути проведені власне через правди і учення й різних спонялих заріків. Чоловік, який не має покорного способіння перед Богом, не буде проведений зараз тенце по щастя правди до познавання її глибокості. Чоловік, який не має цього покорного способіння перед обличчям нашого небесного Ойця, не отрима тої ласки від мені потребні цим целю, аби му власне познавати правду, розкошувати в ній і зараз дійсно в ній бути утверджені на своїй дорозі життя. Длатего покорне дає ще провадити. Покорний умисл, покорне серце дає ще провадити в своїм життю. Покорний дає ще поучити різних страх. Покорний чоловік, навіть бо дорозі браті і сестри, не признавав правди біблійної, правди Слова Божого. Але якщо вони з покорного умислу чоловіком, то він завжди послуха, то цей другий чоловік має повідомлення. Він завжди в такому стані і у способі свого умислу, що він послуха, то має повідомлення, а ну може рати в своєму стороні. Затого віджимо покорний християнин. Він завжди буде склонний навіть послухати то, що інний християнин з іншої сполечності має повідомлення. Не бери служа до небу ціля в цим керунку для когось подобного, понівач покора є оздобом його характеру. На тебе в певному місці апостол Петр, єдин з вірних нашого Господа, нашого Збавителя, мовить, що Бог всім пишним противля, а покорним ласки дає. І порита нам, як по любові Божому, абишми чердові, що оздобили. Покору, мовить, Божче вернуть оздобили. Покора – то є безмешна оздоба християнина. То є щось такого, що ще не жута на зевноч в очі іншим людям, але воно є безвнешну оздобу християнина. Він посвячений християнин, як у дітство Боже, власне, бендуть покорного умислу, покорного способіння, він дасть їм провадить. Він дасть їм власне провадить, дасть їм поучить. І рівночесні, віді своє браті ружне, віді своє слабості, тим, хто не є покорним, він тільки віді слабості у іншого чоловіка. Натомість не видіти слабощі, не здольні навіть ужити ви власне своїй істоті. Покорний чоловік то завжди видіти слабощі ви власне своїм характері, своїм життю, різні упадки і досконалості, як є рівні своєго уділу. Дратего віджими покорний, пач на свою дорогу з властівого пункту запатрування і завжди подобаючи Богу. Слово Боже мові, що покорний Бог попровадить, дає познання правди, на таких благословенство є призначене. Послухаємося на цей темат, мові Псалмі Славі. У 147 псалмі, а в 6 вірші мові нам так, одношні покорних, których Бог прагне благословити в їх життю. 147, а в 6 вірші читаємо. Пан покорних подноші, але не побожних, аж у землі поніжа. Пан покорних подноші. А ваше маласке своє благословенство для покорних слуг призначене. Натомість тих, хто сон амбітними, зарозумілими в своїм життю, пан поніжа. Навіть тати, хто достатньо ласки поєднання з ним. Якщо би виказували невластівого духа, пан уже широку і метод, аби їх з повротом упокорити. Натого віджимо, як Слово Боже мові, для покорних є благословенство призначене пана. В 149 псалмі, в 4 версеті читаємо такі слова. Альбо він ще коха пан в люду свим, покорних збавінням увєрді. Віджимо, кого Бог увєрді збавінням? Бог мові, що ваші коха ще своїм люду, Boga miłuje się tych, którzy pragną pełnić Jego wolę przez poświęcenie, ale równocześnie właśnie pokornych uwielbi Maryję. Dlatego Pan nasz Jezus Chrystus, każąc Ewangelię, przy pewnej okazji co powiedział? Uczcie się, mówi, ode mnie, że ja ciszy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszą naszą, duszą swoim. Drodzy bracia i siostry, Pan nasz Jezus Chrystus był nadzwyczaj pokorny człowiekiem. On umiał podejść w stosunku do każdej ludzkiej istoty. Gdziekolwiek się tylko znalazł pomiędzy ludźmi, to on znał, odczuwał potrzeby ludzkiej duszy, pragnienie serca człowieka. On po prostu wyczuwał mocą swego umysłu, mocą swego ducha, potrzeby każdej istoty, z jaką miał społeczność w swoim życiu. I równocześnie Pan nasz Jezus Chrystus był pokornym, był prostym, pokornym człowiekiem, który umiał podejść do serca i umysłu każdego człowieka, z jakimkolwiek się spotykał. Zauważmy przy pewnej okazji, gdy powoływał na stanowisko apostołów uczniów. A jest równocześnie, gdy spotkał się z Filipem, a Filip, który był zaproszony przez naszego Pana na stanowisko, aby zajmować swoje miejsce w gronie onych 12, to jednocześnie Filip miał jednego ze swoich bliskich przyjaciół, jakim był Natanael. Natanael to był właśnie jego bliski przyjaciel, przyjaciel, który on miał przez wiele lat społeczność w swoim życiu. I teraz, kiedy Filip bezpośrednio zetknął się z naszym Panem i rozpoznał w nim obiecanego Mesjasza z rodu Dawida, obiecanego wybawcą przeznaczonego dla człowieka, więc gdy zetknął się ze swoim przyjacielem Natanaelem, więc mówi: Natanaelu, ja, mówi, znalazłem mistrza z Nazaretu, który jest Mesjaszem, Zbawicielem przeznaczonym dla naszego narodu, jak również dla całej ludzkości. Z Nazaretu, mówi. A w ten czas Natanael co powiedział? I zali, mówi, może być co dobrego z Nazaretu? Jemu się zdawało, że z takiego podłego, małego miasteczka, skąd może być taka potężna istota, na którą wskazywali przez wieki różni prorocy Boży, których Bóg używał za swój instrument, za swoje narzędzia. Ale w ten czas Filip go zaprasza, mówi, pójdź, mówi, oglądaj. Przekonaj się osobiście, indywidualnie się przekonaj. I oto teraz, kiedy Filip kieruje swoje kroki do naszego Pana, Jezus wychodzi przeciwko niemu na spotkanie. Jezus właśnie wychodzi przeciwko niemu i w międzyczasie Filip widocznie kierował swoje kroki pod figowe drzewo, które miało nisko rozłożone gałęzie i na pewno tam się umodlił. Kierował swoje serce i uczucia ku Bogu, żeby czasami nie uległ złudzeniu. Czy, drodzy bracia i siostry, gdy myśmy poznawali prawdę, czy myśmy nie przeżywali podobnego uczucia? Zanim zerwaliśmy naszą społeczność w tych systemach religijnych, w których byliśmy umieszczeni, to nie jedni z nas nieraz nie jedną noc nie przespali, nie jeden dzień nieraz w gorącej modlitwie zasłanej do Boga pragnęliśmy się dowiedzieć, czy naprawdę na tą drogę, na którą pragniemy skierować swoje kroki, czy ona jest drogą właściwą i zgodna z wolą Bożą. Żeby czasami nie ulec złudzeniu, żeby czasami nie być zwiedzionym na manowce. Więc nie jedni z nas teraz w gorącej modlitwie zasyłali, ze łzami po prostu swoje modlitwy przed oblicze niebieskiego Ojca. Tak samo w podobny sposób również czynił i Natanael. I oto teraz, gdy Natanael kierował swoje kroki do naszego Pana, ponieważ Filip jego zachęcał, mówi, idź tam, kieruj swoje kroki, dowiedz się z jego ust bezpośrednio nawiąż kontakt, on ci coś więcej na ten temat powie. A wtedy, gdy Jezus go ujrzał, co by powiedział pod jego adresem? Oto, mówi, prawdziwy Izraelczyk, który nie ma zdrady. A on ten czas otworzył szeroko swoje oczy na naszego Pana i mówi, skąd ty mnie znasz? Skąd ty, mówi, wiesz, że jestem prawdziwym Izraelczykiem, w którym zdrady nie ma? Przecież ja ciebie nigdy nie znałem w moim życiu i tyś mnie tak samo na pewno nigdy nie oglądał. Skąd ty taki pochlebny komplement możesz wyrazić pod moim adresem? A Jezus mu wówczas odpowiedział, pierwej, mówi, zanim cię Filip zawołał, tam i pod figowym drzewem ja cię widziałem. A więc Jezus odsłonił mu tajemnicę jego serca. Tam pod figowym drzewem on się modlił. W tym wypadku Jezus mu powiedział właśnie to, co w rzeczywistości miał fakt spełniony w jego życiu. A ten sędzia odpowiedział, mistrzu, tyś jest, mówi, Syn Boży, tyś jest on Król Izraelski. I jest powiedziane we Ewangelii, że od tego momentu, od tej chwili, Natanael stał się jednym z 12 apostołów barankowych. Натанаїл став ще дієвним наша доктор, нашого пана, і не умер в землі. Але вранці спечивні розповнув присущі обіцяного міша і збавіцяна чоловіка. І для того віжимо, що в гроні 12 на віки би займовав своє становисько. Для того віжимо, прошу, братерства, що покора нам є незбенні потрібна, і вона рівночесні мусить бути віддана так само за здобування царства. Понеба Слово Боже нас учить, що тільки покорні можуть бути проведені. Покорний Пан уже на свої ласки і своєго благословенства. Наступним шостим елементом здобування правди, вкупування її, є щирость. Що то є щирость? Би здобити і утримати правди, належить бути щирим. Біблія захенте нас цим керунком. Біблія захенте нас, аби ми були щирими в нашому житті. Зауважмо, як Псалмі 11, в 11 Псалмі, а в 7 віршу читаємо таке слово. Бо справедливий Пан є, справедливість милує, на щирого бачу очі Його. А він тут Слово Боже мовить, псалміста Давид мовить, що на щирого бачу очі Його. То значить, що щирость, а не облуда, прошу братерства, є приємна перед Панським обличчям. І на щирого, на такого, який признається до своїх слабостей, до своїх блендів, до своїх різних недосконалостей, то бачу очі нашого небесного Ойця. Апостол Павел в лісті до Ефезу, в розділі 4, а в 15 віршу мові нам так. Бачте теди, яко бичте острожні ходили, не яко не мондже, але яко мондже. Час откупуєм, бо дні са зле. Він тут апостол Павел захенте нас również, ажеби ми купując правдę, mogli oczywiście wydobywać ze siebie te elementy niezbędne w tym kierunku potrzebne. Następnie, drodzy bracia i siostry, do zdobywania prawdy jest potrzebna świętość serca i umysłu. Świętość serca i umysłu. Znaczy, trzeba zachować nasz umysł i serce w zupełnej czystości. Jeżeli w międzyczasie będziemy zanieczyszczani rozmaitymi słabościami i tak dalej, więc w tym wypadku nie będziemy zdolni do przyswajania sobie prawdy. Dlatego świętość serca i umysłu jest nam niezbędnie potrzebna w tym celu. Wobec tego przytoczymy sobie, co apostoł Paweł i apostoł Piotr mówi. Apostoł Piotr w swoim pierwszym liście i w pierwszym rozdziale, w 16 wierszu mówi nam tak. Dlatego, że napisano świętymi bądźcie i że ja jest święty. A więc Pismo Święte, Słowo Boże zachęca nas, abyśmy byli świętymi. Świętymi nie w sensie zupełnej doskonałości. Ponieważ my nigdy nie dopniemy przed obliczem naszego niebieskiego Ojca zupełnej doskonałości, która jest niemożliwą. Ale natomiast w naszym sercu, w naszych intencjach, w naszych pragnieniach musimy zawsze być świętymi. To znaczy musimy zawsze nasze uczucie kierować ku naszemu Stwórcy, ku naszemu niebieskiemu Ojcu, ku naszemu Panu, zachowywać ten stan czystości przed Jego obliczem. Jeżeli pod tym względem byśmy nie czynili tego wysiłku, aby mieć te istotne chęci i pragnienia wypełnić wolę Bożą w naszym poświęceniu, to proszę, drogi braci, tu splamilibyśmy naszą istotę, splamilibyśmy naszego ducha. Dlatego świętość naszych serc i umysłów jest nam niezbędnie potrzebna w tym celu. I Pan nasz Jezus Chrystus swoich sławnych tych 8 błogosławieństwach, które wypowiedział pod adresem swoich naśladowców, tak nam mówi w rozdziale 5, a wierszu 8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądają. A więc Jezus mówi, że błogosławieni są czystego serca. Czystość serca to jest czystość, to jest symbol naszych uczuć, naszych pragnień najszlachetniejszych, które my kierujemy ku naszemu Bogu i Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. A więc nasze uczucia powinny być zawsze skierowane ku Bogu, powinny być zawsze po prostu natchnięte Duchem Świętym. I w takim oczywiście stanie musimy zawsze kierować nasze serca i uczucia ku Panu, abyśmy zdolni byli przyswajać sobie prawdę. Ale zauważmy teraz, co dalej mówi kaznodzieja Salomon. Nie tylko mówi, że mamy prawdę kupować, ale równocześnie mamy prawdę nie sprzedawać. Mówiliśmy poprzednio, w jaki sposób my jako lud Boży mamy kupować prawdę w naszym życiu. Але як сповідати правди можна сказати? В який спосіб можна його ввогулі втратити в своєму життю? Можна його втратити. А відкрутиш по цим зглядам Слово Боже, чи ході нам допомогти. Чи можна його втратити? Так. Понімаш пахта безспорні, чи стайомо все Слово Боже удовольняє нам цей пункт вітання. А він, нехтуже це йому втратити, як доємніше на подставі біблійної, втратити йому, прошу, братерства. А як можна його втратити? Це саме людство. Jednocześnie światowość. Tak samo jest przyczyną dla wielu poświęconych, którzy prawdę gubią w swoim życiu. Tak jak kaznodzieja Salomon mówi, że kupuj prawdę, ale jej nie sprzedawaj. Niektórzy przez światowość właśnie sprzedawają prawdę, tracą jej siłę i moc i równocześnie całkowicie odpadają od prawdy Ewangelii, od prawdy Słowa Bożego. A więc apostoł Jan upomina nas pod tym względem jako poświęcony lud Boży, abyśmy dla prawdy Słowa Bożego oddawali całą naszą istotę. I w swoim pierwszym liście, w rozdziale 2, a w 15 wierszu mówi nam tak. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. I było oczywiście, że przed tą drugą fazą wojny światowej, a więc była jako służącą pewnego państwa w Warszawie, to przez długie lata Biblię trzymała na spodzie swojej walizce, żeby czasami się pani dowiedziała, że ona czyta Biblię w swoim domu. Czy drodzy bracia i siostry, w podobny sposób chrześcijanin może postępować? Nigdy. Jeżeli byśmy w ten sposób postępowali, Bóg naprawdę zabierze. My po prostu